Witamy słuchaczy obu naszych stacji. Połączyłem się z byłym ministrem rolnictwa. Moim rozmówcą jest Artur Balasz. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Panie ministrze, rozmowy z Ukrainą w sprawie transportu zboża zakończyły się sukcesem. Tak ogłosił obecny szef resortu rolnictwa. Przyzna pan rację Robertowi Tolusowi?
Ja powiem tak, że bardzo dobrze, że udało się z Ukrainą i z rządem ukraińskim porozumieć, ponieważ Ukraina toczy straszną, heroiczną wojnę z bandycką Rosją i Polacy bardzo mocno wspierają jako naród Ukrainę. Przyjęliśmy około 1,5 miliona uchodźców do swoich domów. Ja też do tych należę, którzy przyjęli rodzinę z Charkowa 7-osobową, a więc zbudowała się wielka empatia i zrozumienie i wsparcie.
No właśnie, minister rolnictwa Ukrainy, Mykola Solski, wyraził wdzięczność za wsparcie, za polską solidarność, tak, od pierwszych dni wojny.
I to, co było najtrudniejsze historycznie, dzisiaj przestało być ważne. Ten konflikt zagrażał temu, co naród polski w ciągu ostatnich miesięcy dla Ukrainy zrobił.
No to są takie ważne deklaracje geopolityczne, patriotyczne, można nawet powiedzieć, ale przejdźmy do konkretów, panie ministrze. Minister Telus obiecał, że żadna tona zboża z Ukrainy...
Powiem tak, że szkoda, że tak późno rząd próbuje w miarę skutecznie rozwiązać ten problem, chociaż do ostatecznego rozwiązania jest jeszcze bardzo daleko. Tak. Najwięcej destabilizacji i zamętu na naszym rynku spowodowała tak zwana pszenica techniczna, a więc ta, która nie spełnia żadnych parametrów.
A wykorzystywana do innych celów. Tak,
ona de facto nadaje się tylko do utylizacji, do spalenia. A więc
z tej mąki nie powinno być chleba.
Tak. Możliwości importu tej pszenicy do Polski, to był najgorszy, najgroźniejszy element.
Ja zapytam pana o konkret, o szczegóły, panie ministrze. Transport ma być konwojowany, każdy transport. Jak pan ocenia te zapowiedzi? Ile to Polskę może dodatkowo kosztować?
To jest jakieś rozwiązanie, natomiast uważam, że prostszym i bardziej skutecznym rozwiązaniem by było nałożenie kaucji na każdy transport i zwalnianie jej dopiero po opuszczeniu obszaru Unii Europejskiej przez ten transport.
Że to, będziemy kontynuować ten temat, panie ministrze.
To by było na pewno skuteczniejsze i bezpieczniejsze. To rozwiązanie wymaga bardzo dużego zaangażowania administracji, ale dobrze, że udało się w tej sprawie z Ukrainą porozumieć. Tyle mogę powiedzieć na dziś.
Na razie, tyle pan może powiedzieć. Przepraszam, musimy kończyć tę część naszej rozmowy. Były minister rolnictwa Artur Balasz zostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Zapraszam tam wszystkich słuchaczy. Znajdziecie je na portalu rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Bogdan Zarewski, zachęcam. Wspomniał pan przed chwilą, panie ministrze, o kaucjach. Dlaczego to takie istotne i dlaczego tego nie wprowadzono?
Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo nie negocjowałem tego porozumienia. Natomiast wydaje się ono najprostsze. To porozumienie też jest o tyle dobre, że ono ułatwi nam rozmowy z Komisją Europejską, bo ono może być położone na stole jako pewne porozumienie, które otwiera możliwość tranzytu, a o tym cały czas mówiliśmy.
No właśnie, minister Buda twierdzi, że będzie taka kontrola, będą też reakcje unijne, zapewnia nas rząd, że jest tutaj taka presja mocna. I ja tylko dodam naszym słuchaczom, że dzisiaj...
Natomiast, tak jak mówię, ono nie rozwiązuje problemu do końca, bo trzeba powiedzieć też tak otwarcie, że to zboże w ramach tranzytu będzie konkurowało z naszym zbożem, które musimy, z tą nadwyżką kilku milionów ton, które musimy równocześnie wywieźć, żeby do żniw opróżnić magazyny. A więc to wymaga bardzo sprawnej logistyki i tak jak mówię, to jest element pewnej konkurencji ze zbożem, które musi być zwolnione z naszych magazynów i o tym trzeba pamiętać, dlatego też nie rozwiązuje to problemu uruchomienia naszego rynku na żniwa do końca.
Tak jest. Pan wspomniał unijny trop. No, ja tylko dodam, bo nie dokończyłem tego zdania, że minister Buda będzie dzisiaj rozmawiał z unijnym komisarzem do spraw handlu, Valdisem Dombrovskisem. Wróćmy może do tych technikaliów jeszcze, bo one są bardzo istotne, panie ministrze. Ja pana zapytam jako eksperta, bo tutaj mamy takie zapowiedzi ostrych kontroli, właśnie konwojowania, ale także elektronicznego nadzoru. Jak istotny jest ten czynnik właśnie? Mówi się o tym systemie zwanym SENT.
Panie redaktorze i szanowni państwo, no, można sobie zadać pytanie tylko dzisiaj, dlaczego tak późno, dlaczego dopiero teraz, dlaczego ta refleksja nie nastąpiła znacznie wcześniej, bo to wszystko, o czym mówimy dzisiaj, można było zgodnie z prawem de facto robić znacznie wcześniej, a więc tak się odnosić do każdego transportu, który był deklarowany jako tranzyt przez Polskę. A więc
no to pytanie się cały czas powtarza. Tak, dlaczego? To jest pytanie retoryczne. Ja zadam pytanie o przyszłość.
Nad samą techniką, a bardziej się zastanawiam nad tym, dlaczego dopiero dzisiaj, jak mamy totalną destabilizację naszego rynku, taka refleksja nastąpiła i sięgnięto po te rozwiązania, które zgodnie z prawem można było wprowadzić znacznie wcześniej, nie narażając się też na konflikty w tej sprawie z Komisją.
To bardzo ważne pytanie. Oczywiście zadajemy je rządzącym, stawia takie pytanie opozycja. A ja zapytam pana o przyszłość, bo to jest taki, no powiedzmy, płacz nad rozlanym mlekiem, czy raczej rozsypanym zbożem. A ja zapytam jeszcze o technikalia, o ten system elektronicznego nadzoru transportu, bo to jest właśnie skrót SENT. Transporty będą też miały elektroniczne plomby z GPS-em. Pana zdaniem to da pełną gwarancję szczelności transportu?
Jeżeli tego będziemy przestrzegali, jeżeli te kontrole będą prawdziwe, jeżeli na wejściu i na wyjściu w porcie będzie to weryfikowane, to jest szansa na to, żeby tak rzeczywiście się stało. Chociaż
a te szanse jak pan ocenia w procentach?
No, ja oceniam, że około 80% to jest szansa na to, żeby to zboże rzeczywiście opuściło teren celny Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ja zwracam uwagę, panie redaktorze, na to, że to jednak bardzo mocno będzie angażowało administrację celną, podatkową i tak dalej do systemu kontroli całości. No tak uważam, że tu naprawdę ta czujność musi być po tym, co działo się w ciągu ostatnich miesięcy, bardzo daleko posunięta.
A propos ceł właśnie, to jest bardzo też ważna deklaracja ministra Budy, bo do tej pory właśnie taka deklaracja tranzytu na granicy mogła być zmieniona w dowolnym punkcie celnym w centrum Polski. Można było wprowadzić towar do obrotu, no i teraz to już nie będzie możliwe. Nie będzie możliwe?
Tak to nie powinno być, że takiego towaru absolutnie w dowolnym Polski nie wolno wprowadzić. Ja powiem też tak, bo warto powiedzieć o tym, że tutaj Komisja Europejska też nie jest bez winy, bo trzeba było mieć trochę wyobraźni, żeby wiedzieć, że otwarcie bez żadnych ograniczeń granicy z Ukrainą na produkty rolne, takiego no, światowego potentata w produkcji żywności musi mieć wpływ i zdestabilizować rynek europejski, w tym w szczególności rynek polski, bo Polska jest krajem granicznym, a więc rolnictwo zawsze i produkty rolne były takim najbardziej newralgicznym elementem otwierania rynku. Taka beztroska w tej sprawie, brak wyobraźni po stronie Komisji Europejskiej no jest niezrozumiała.
Czyli ten zakaz, czasowy zakaz
wyobraźni, żeby przewidzieć konsekwencje tego otwarcia. Tam nawet w tym wcześniejszym okresie przed wprowadzeniem otwarcia rynku Unia Europejska wprowadziła kwotowanie i kontyngenty eksportowe. I to też jest droga, którą można było iść, to było dużo bezpieczniejsze. To nie tylko już w tej chwili rynek zbożowy, taki ważny dla Polski rynek Polska jest potentatem światowym z produkcji drobiarskiej. W tej chwili ten rynek drobiu też jest mocno destabilizowany, a jakaś bardzo poważna destabilizacja rynku drobiowego przeniesie się na rynek złota.
Mamy jakieś kłopoty z połączeniem z panem. Ja zadam może pytanie i sprawdzę, czy odpowiedź dotrze do naszych słuchaczy RMF24. Ja zadam pytanie takie może generalne. Czy to wprowadzenie takiego czasowego zakazu tranzytu przez Polskę to była konieczna broń użyta przez nasz rząd?
Żeby to uporządkować w jakimś momencie, to de facto trzeba było takim, przynajmniej na kilka dni do takiego stanu doprowadzić. Ja tylko żałuję, że w tej sprawie nie udało się porozumieć, czy rząd się mimo wcześniejszych deklaracji nie porozumiał z rządem Ukrainy, bo wtedy ten szum medialny, to takie w tle konflikt z Ukrainą by nie istniał, a więc można było to zgodnie z deklaracjami rządu
uczynić wcześniej.
Do sytuacji, w której porozumieliśmy się z Ukrainą w sprawie momentu, od którego to się zaczyna.
To jest przeszłość, a ja wciąż patrzę w przyszłość, panie ministrze, bo minister Telus tłumaczy, że ten zakaz tranzytu był konieczny, bo Unia Europejska miała zamknięte oczy na nasze problemy. No teraz tranzyt otwarto. Ja zadam takie pytanie, czy Bruksela otworzy oczy?
Ja myślę, że to też jest duże uproszczenie i minister Telus niech nie zapomina, że w tej decyzji Komisji Europejskiej bardzo aktywny udział brała Polska, bo to najpierw premierzy Unii Europejskiej zasugerowali taką decyzję o otwarciu rynku.
A komisarzem rolnictwa jest Janusz Wojciechowski.
I mieli satysfakcję z tego. Po drugie, rzeczywiście komisarzem do spraw rolnictwa jest Polak Wojciechowski, który powinien wiedzieć, jakie konsekwencje to niesie w przypadku Ukrainy. Później Parlament Europejski tą decyzję jakby podejmował, ostatecznie akceptował i tutaj też jednym ze sprawozdawców był były minister rządu polskiego z PiS-u, Tom był jednym ze sprawozdawców komisji, a więc minister Telus musi wiedzieć, że myśmy w tym aktywnie i czynnie jako Polska i polski rząd i PiS uczestniczyli. Trudno jest wszystko zwalać na komisję, jak się też ma swojego komisarza do spraw rolnictwa. To on powinien pierwsze sygnały od razu w momencie podejmowania tej decyzji zasugerować.
A jaka teraz powinna być rola komisarza Wojciechowskiego?
No, ja mam nadzieję, że komisarz Wojciechowski wpisze się w taki scenariusz, który doprowadzi też do kompromisu między polskim rządem a Komisją Europejską, nie tylko w sprawie zboża, ale otwarcia tego rynku na produkty rolne, że tutaj wykaże daleko idącą aktywność, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne, bo tak jak mówię, w kolejce czekają inne produkty, jak nawet jeszcze dzisiaj, bo co do drobiu już są sygnały,
tak, że to nie tylko zboże.
To te inne produkty też wymagają no, bardzo uważnego przyglądnięcia się co do konsekwencji tego importu.
Panie ministrze, pan mówi o kompromisie Komisji Europejskiej z polskim rządem, ale to nie jest tylko polski rząd, bo w kolejce czekają inne kraje, takie no powiedzmy przyfrontowe. Jest taka koalicja stworzona jakby, widać, że tutaj gramy w jednej drużynie. Między innymi z Węgrami. Jak pan to ocenia? Czy powinniśmy tutaj się układać z Orbanem?
Ja jak mówię o kompromisie, przede wszystkim to uważam, że on będzie dotyczył wszystkich krajów, które graniczą z Ukrainą i że to tak będzie przebiegało. Co do Węgrów, to jest to sytuacja specyficzna, ponieważ de facto Orban akceptuje działania Putina i to, co się dzieje w tym strasznym konflikcie z Ukrainą. On z tego korzysta też, mówię, jako państwo. I no, dla mnie to jest sytuacja szczególna, bo ja nawet byłem
konsulem honorowym Węgier w Szczecinie, ale pan zrezygnował w proteście.
Rotmistrzem węgierskich huzarów. Węgry to moja druga ojczyzna. Ale w momencie, jak Orban po tym bandyckim napadzie na Ukrainę spotkał się z Putinem i nie potępił tego, co się dzieje, a wręcz zdystansował się od problemów Ukrainy, złożyłem rezygnację, bo uważam, że nawet najmniejszym gestem nie można tego akceptować i to była trudna decyzja, ale bez żadnych wątpliwości zrobiłem to, bo uważałem, że tak trzeba się zachować w takiej sytuacji, jaka jest. Orban jest de facto pod wpływem Putina i przyłączenie się tutaj do tej sytuacji, w której problem produktów ukraińskich destabilizuje rynek, jest takim elementem, który na pewno jest, bo Rosji jest na rękę, żeby część krajów negowała no to otwarcie
Czyli
rynku,
wspomniał
żeby.
pan swoje drzewo genealogiczne, prawda? Czyli
Ja powiem tak, jako pewną przestrogę, że Orban w tej chwili bardziej reprezentuje Putina w Unii Europejskiej niż Unię Europejską na zewnątrz. I Putin nie pozwoli się Orbanowi tak łatwo urwać i on w jakiejś części będzie wykonywał instrukcje Putina. To widać też w przypadku dozbrajania i stosunku do pomocy militarnej Ukrainie, że on od tych wszystkich decyzji się dystansuje i ich nie akceptuje, a więc no to tak jak mówię, tutaj trzeba bardzo daleko idącą ostrożność wykazywać w sympatii i symbiozie z Orbanem.
Czyli tak na koniec, osobiste pytanie, panie ministrze. Czyli wspomniał pan swoje drzewo genealogiczne przodków węgierskich, czyli jak pan widzi, co się teraz w Budapeszcie dzieje, to w panu się burzy ta węgierska krew, tak?
Ja powiem tak, że to jest dla mnie niezmiernie smutne i ta decyzja, którą musiałem podjąć, była dramatyczną decyzją i moja sympatia dla narodu węgierskiego nie ustała i ja mam nadzieję, że Węgrzy sobie z tym problemem też poradzą. Tu muszą sami Węgrzy sobie z tym problemem, który dzisiaj mają swojego przywództwa, poradzić w sposób otwarty, demokratyczny i jednoznaczny. To na pewno jestem po stronie narodu węgierskiego i w moich relacjach i sympatii dla narodu węgierskiego nic się nie zmieniło.
Artur Balazs, specyficzna właśnie pisownia nazwiska, świadczy o tych węgierskich korzeniach. Były minister rolnictwa był gościem RMF24. Bardzo panu dziękujemy, panie ministrze, za
Dziękuję
wizytę w
bardzo.
naszym studiu.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się.